Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na M jak mama w M jak mieście. Magda Manasterska, Magda Sieczyńska-Dolot oraz goście.
Dzień dobry. Jak chórkiem.
Jak równo, pięknie, właśnie. Tak? Ćwiczyłyście to, przyznajcie
tak,
się.
Tak, dokładnie tak. Co najmniej 5 minut przed programem, żeby się dopasować. Proszę Państwa, dzisiaj temat przyjemny, ważny, to przede wszystkim ważny. Będziemy rozmawiać o tej najbardziej intymnej, często trudnej, ale zupełnie nie do ominięcia kwestii związanej z posiadaniem dzieci, czyli oczywiście o porodzie. Uniknąć się, jak wiemy, go nie da, ale z pewnością można go troszeczkę zaplanować, trochę się do niego przygotować, czyli po prostu można poród oswoić.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o wrażeniach z porodu, podpowiadać, co warto ze sobą na przykład zabrać z takich nieoczywistych rzeczy. Obalimy parę mitów, na przykład w kwestii jedzenia na porodówce. Porozmawiamy też o porodzie rodzinnym, ale nie będziemy skupiać się wyłącznie na porodzie w szpitalu, dlatego że coraz więcej mam decyduje się na poród domowy.
No i w naszym studiu oczywiście goście, którzy będą odpowiadać na pytania nasze i oczywiście naszych słuchaczy. Maria Natalia Tymańska, mama prawie półrocznej Luny i ponad dwuletniego Teo, która urodziła w domu. Karolina Kardasz, dula i położna, mama sześcioletniej Mai oraz 2,5-miesięcznego Jasia. No i Marcin Dybuk, tata trójki dzieci, 17-letniego Dawida, 13-letniej Majki i 11-letniego Kajetana, który towarzyszył żonie przy każdym porodzie. Będzie, proszę Państwa, zatem także męski punkt widzenia. Tak się składa, że Marcin jest naszym radiowym kolegą. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czekamy również na Państwa historię, tradycyjnie pod numerem telefonu 603-06-06-06. Będziemy cytować i oczywiście nagradzać. Mamy koszulkę, mamy kubki i mamy wyjątkowy prezent, czyli opowiadanki muzyczne dla dzieci o Bartku i niezwykłym misiu Makarem. To jest takie dzieło wydawnictwa Studio MTS. Tutaj można właśnie też poczytać, posłuchać i pośpiewać wszyscy razem, więc zapraszamy.
Worek z SMS-ami się, że tak powiem, wiązuje. Pan Grzegorz Super. Pisze, pytanie, dlaczego moja partnerka życiowa w czasie porodu nie dostała znieczulenia? Przecież znieczulenia są bez limitu. Lekarz prowadzący tłumaczył się, że brakuje anestezjologów. Pracownicy dobrze zarabiają, wiem, bo znam kilku lekarzy pielęgniarki, wiem jak mieszkają. Pozdrawiam, pisze pan Grzegorz. Ale słyszeliśmy przecież w pewnym momencie, że padło, że rozmowa z psychologiem przez telefon równie dobrze działa, co znieczulenie.
Karolina, skomentujesz? Jesteś położną też, pracujesz na co dzień w szpitalach. Chcesz jakiś komentarz? O komentarz się tutaj pokusić?
Ja nie wiem, w jakim szpitalu państwo rodzili, tak?
Nie podaje pan Grzegorz.
Mhm. Myślę, no to jest przykre, istotne. To jest przykre, że w trójmiejskich szpitalach, jeszcze w niektórych szpitalach, tak, bo nie we wszystkich, jest tak, że kobieta nie może dostać znieczulenia, tak? I nie powinno tak to wyglądać. Kobieta powinna mieć prawo wyboru i to powinno być ogólnie dostępne. Także przykro mi, że tak jest.
Prawda jest taka w większości szpitali, że jeżeli rodzimy od 8 do 15, to mamy większą szansę na anestezjologa, jeżeli rodzimy po 15 bądź w weekend, szansa się zmniejsza radykalnie.
I to jest bardzo cenna podpowiedź dla wszystkich pań przygotowujących się do porodu.
Ale to jest abstrakcyjne, ale faktycznie tak jest. Przy czym, drogie panie, tutaj nie należy się martwić, bo psychika odgrywa dużą rolę przy porodzie, więc jak się bardzo skupimy, żeby rodzić między 8 a 15, to jest swego rodzaju szansa, że nam się to uda.
Mówisz o psychice, Maria, a czy do porodu, no, można się na pewno jakoś przygotować, prawda? Jak przygotować się do porodu? Karolina, Maria.
Ale to zależy, jakby o jakim aspekcie przygotowania mówimy. Bo możemy się przygotować pakując walizkę.
No właśnie, oprócz tej walizki, to każdy wie, że
możemy się przygotować
spakować
psychicznie. Czyli zależnie co komu pomaga, tak? Są kobiety, którym pomoże wysłuchanie historii swoich przyjaciółek, mam, babć, ciotek, przeczytanie całego internetu na ten temat. A są takie, którym będzie to przeszkadzać, bo na przykład zapamiętają tylko tą jedną straszną historię, którą przeczytały na jakimś forum o niedotlenionym dziecku, bądź, nie wiem, przedłużającej się cesarce i się zafiksują na tym. Można się przygotować chodząc na jogę, można się przygotować chodząc na szkołę rodzenia. Myślę, że tych sposobów na przygotowanie się do porodu jest tyle, ile kobiet tak naprawdę i gdzieś tam każda z nas musi znaleźć taki idealny przepis na to, czyli wziąć sobie troszeczkę ze wszystkiego. Czyli jeżeli na przykład siadamy do komputera właśnie, zaczynamy czytać i czujemy niepokój, to nie czytajmy dalej. Czyli uznajmy, że to nam nie pomaga. A jeżeli na przykład spotykamy się z koleżanką, która nam opowiada o tym, jak wspaniałe było to dla niej doświadczenie i nas to buduje, to zapytajmy innej koleżanki, tak? Może zbierzmy sobie ileś tych historii. Ja słyszałam, że niektórym kobietom bardzo pomaga też takie przygotowanie się bardzo formalne do porodu, czyli na przykład czytanie fachowej literatury, nauka na temat tego, jak ten poród postępuje. Słyszałam ostatnio historię jednej dziewczyny, która opowiadała, że przez cały poród powtarzała sobie na przykład, teraz jest jestem na takim i takim etapie, dzieje się to i to, dziecko tam wpasowuje się w kanał rodny i tak dalej. I mówi że to sprawiało, że ona sobie wizualizowała te poszczególne etapy, mówiła, dobra, i teraz przechodzimy do punktu szóstego. Także to jakby ja nie byłabym w stanie w ogóle o czymś takim myśleć. Ja myślę, że poród to był moment, w którym wykonanie jakby funkcji 2 plus 2 przekraczało moje możliwości kompletnie myślenia jakiegoś racjonalnego, także myślę, że to ciężko powiedzieć naprawdę.
Karolina, dorzucisz coś?
Właśnie o to chodzi, że każda z nas jest inna i tak naprawdę te nasze plany porodowe, wszystko trzeba dopasować bardzo indywidualnie. Tak jak zgodzę się tutaj z koleżanką, no ze wszystkim, dodałabym jedynie jeszcze to, że wybór też lekarza prowadzącego bądź położnej prowadzącej ciąży, to też jest w pewnym sensie przygotowanie, bo są różni lekarze, mają różne podejście, są różne położne, więc najważniejsze w tym wszystkim chyba jest to taka świadomość kobiety, że ona po prostu chce się przygotować i dopiero wtedy szuka właściwej tej drogi, czy ten lekarz, czy ta położna, którzy tak naprawdę mają za zadanie ułatwić, tak, to przygotowanie i tyle. Mhm.
Marcin, 17 lat temu pierwszy poród twojej żony, w którym uczestniczyłeś. Jak ty się przygotowałeś do tego jako ojciec przyszły, jako mąż, jako facet?
Czy w ogóle się nie przygotowywałem? Żeby było śmieszniej, to 18 maja miałem dyżur. Pracowałem wtedy w Wieczorze Wybrzeża i paliły się zakłady mięsne. I ja byłem do ostatniego momentu w pracy i praktycznie jak już, to dzisiaj już tych zakładów mięsnych nie ma, ale to był wtedy wielki pożar i miałem, i musiałem zebrać materiał, pojechać, porozmawiać z ludźmi, później wróciłem do redakcji i napisać tekst. Wtedy też nie było internetu, więc to troszkę inaczej wyglądało. I w którymś momencie zadzwoniłem do Aldony i mówię, no to jak, rodzimy już teraz? Ona mówi, no wiesz co, już się szykuj, już tak, przyjeżdżaj. No i pamiętam, pobiegłem do szefa i mówię, szefie, do Tadeusza Woźniaka, mówię, ja muszę już wracać do domu, bo żona zaczyna rodzić. A on do mnie wtedy mówi, że nie, spokojnie, to dawaj, szybko skończymy, ja cię zawiozę do domu. I to była chyba najgorsza moja decyzja, bo to było najszybsze z Gdańska Centrum do Wrzeszcza, najszybsza moja droga. I z tego porodu to pamiętam, że najbardziej przeżyłem tą podróż, bo jechał po prostu na totalnego wariata, tak? Wpadam do domu, już taki, to jedziemy, ona mówi, nie, spokojnie, weź jeszcze prysznic, spokojnie przygotuj się, jednak troszkę się uspokoiło, za chwilę pojedziemy. Pojechaliśmy za chwilę faktycznie i poród trwał kilka godzin. Czy dużo pamiętam, że czytaliśmy. Nie mieliśmy wśród swoich znajomych, przyjaciół, osób, które już miały ten poród za sobą, jakby miały pewne doświadczenia. Można powiedzieć, że przecieraliśmy troszkę ścieżki, wtedy mieliśmy 24 i 23 lata. Więc generalnie byliśmy stosunkowo młodzi, a więc troszkę czytaliśmy, chodziliśmy na szkołę rodzenia, ale ja nie pamiętam, żeby jakieś takie były przygotowania, żebyśmy, znaczy przynajmniej ja, tak? Może Aldona i troszkę inaczej do tego podchodziła.
Myślę, że mój mąż już teraz nie pamięta, więc...
No ja zbiegłem, ja generalnie... 17 lat? Ja na pewno zbiegł, tak? Ja na pewno zbiegł poleciałem na ten poród.
Nie miałeś czasu na stres?
Miałem inny stres. Szef mi zafundował inny stres. Dzień wcześniej pamiętam, że poszliśmy na spacer z nadzieją, że 17 maja poszliśmy na spacer z nadzieją, że to może właśnie teraz się zacznie akcja porodowa, bo nam powiedziano, że jak spacerujemy, to wtedy jest szansa, że akcja porodowa się szybciej zacznie. Przesunęło się wszystko o jeden dzień, ale było okej. Okay. Mhm.
A od razu się zdecydowałeś na to, ustaliliście z żoną już na początku, że będziesz z nią rodził?
Tak, znaczy tak, nie miałem najmniejszych wątpliwości, mam nadzieję.
A dlaczego chciałeś rodzić z żoną?
Bo chciałem być z Aldoną w tym momencie, chciałem ją wspierać na tyle, na ile potrafiłem. Dzisiaj się okazuje, jak przygotowywałem się do audycji rozmawialiśmy o tych trzech porodach, to właśnie się okazało, że przygotowaliśmy się w ten sposób, że zaprosiliśmy poprosiliśmy znajomą pielęgniarkę, żeby była z nami na tym porodzie, a za ścianą, że tak powiem, porodówki siedzieli nasi znajomi, którzy nam bardzo mocno kibicowali i Aldona dzisiaj po 17 latach dowiedziałem się, wydawało mi się, że byłem i raz dzielny, dwa, pomogłem i okazało się, że wkurzało ją to, że wybiegałem co chwilę z sali i opowiadałem znajomym, co się w tej chwili dzieje, przyjaciołom, ale mówi, dobrze, że była Wioleta, bo Wioleta nam w tym momencie bardzo mi pomogła i zneutralizowała te twoje ciągłe wybieganie. No ale to i tak było lepiej niż podczas drugiego porodu. Bo podczas drugiego porodu zdarzyło mi się nawet zasnąć, tak nudno było, ale to...
Ale mój mąż też.
Bo już
też
to raz
spał.
Widziałeś.
Tak, już raz to widziałem.
No tak, to już nuda. Trzeci to już w ogóle.
Ja wam opowiadałam, że mój gotował zupę, tak. Poszedł na zakupy i gotował zupę.
Mój. Mhm.
żeby się odstresować. Ja też zadam wam pytanie, co zabraliście ze sobą do szpitala? Znaczy nie pytam oczywiście o te wszystkie rzeczy typu...
To nie do mnie.
Ale do ciebie też, bo pierwsze dziecko urodziłam w szpitalu. No. Dobra, więc nie uciekaj od odpowiedzi.
No właśnie, bo Maria ma dwoje dzieci. Tak, dokładnie. Pierwsze w szpitalu, drugie w domu.
Tak. I co możemy zabrać? Bo mi na przykład przy pierwszym porodzie nie myślałam o tym zupełnie. No, pomyślałam o tym, żeby zabrać, nie wiem, jakąś fajną koszulę do karmienia i jakiś sympatyczny, pachnący żel pod prysznic. No przy drugim już byłam bardziej świadoma i nie wiem, tak jak lubię się malować, no to poszłam rzeczywiście na porodówkę, oczywiście nie w wielkiej tapecie, tylko gdzieś tam ten puder w cudzysłowie był nałożony na twarz, bo dało mi to jakieś tam pewności siebie. A z wami co było?
Ja
co
też się malowałam.
O, dobrze, nie jestem jedyna. Mhm. A, słuchajcie, co możemy zabrać takiego, co może oswoić ten poród i tą porodówkę, jeżeli decydujemy się na to, żeby rodzić w szpitalu?
Wiadomo, oprócz tej torby porodowej i tego wszystkiego, co jest niezbędne do porodu, to jeżeli kobieta świadomie przygotowuje się do porodu, to warto, żeby pomyślała sobie o tym, czy na przykład nie udomowić sobie porodu. Ja akurat drugi poród udomowiłam sobie, że tak powiem, na maksa, dlatego że niestety nie udało mi się urodzić w domu, a bardzo chciałam. I rodziłam w szpitalu, jednak wspominam ten poród naprawdę rewelacyjnie, wspaniale. Na porodówkę, słuchajcie, wzięłam swoją pościel, bo mało kobiet wie, ale na salach porodowych nie dostaje się zazwyczaj pościeli, tylko leży się pod fizeliną, która jest lepka, która jest nieprzyjemna.
No i po porodzie jest zimno.
To jest kolejna sprawa. Nie grzeje kompletnie, więc odpada. Wzięłam sobie swoją pościel i to było cudowne uczucie, kiedy podczas skurczy mogłam się wtulić w swoją pościel i ten zapach, tak? Zapach domu. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to są świeczki. Bardzo chciałam, żeby podczas porodu było ciemno, bo ciemność wpływa na poziom oksytocyny w organizmie kobiety. Ja ogromnie w to wierzę, a z racji tego, że towarzyszyłam nieraz i kobietom i pracy na porodówce, wiem, że przyciemnione światło, odpowiednia atmosfera, to wszystko naprawdę wpływa na tą chwilę intymną i przyspiesza poród. Więc było ciemno i były świeczki i była muzyka. No i były ręce, tak? Ręce mojego męża i ręce mojej koleżanki. Ręce gotowe do działania. I to też było dla mnie ważne. Czyli zapach, czyli ta atmosfera ogromnie mają duży wpływ właśnie na poród. Mhm. I niektóre kobiety, te, które właśnie myślą o porodzie naturalnym i kompletnie nie biorą pod uwagę tego znieczulenia zewnątrzoponowego, właśnie one myślą w tym kierunku, tak? Żeby sobie udomowić i wierzą w to, że to pomoże. Z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę to jest ogromna pomoc. Wsparcie osób plus ta cała otoczka.
Mhm, zaraz jeszcze powiemy o wsparciu osób na sali porodowej. Natomiast mówisz tutaj o świeczkach, mówisz o przyciemnionym świetle i tak mi od razu się zapala takie światełko w głowie, że...
A jak mówiłam? Nie, przyciemnione światełko
tak,
się przyciemnione, zapala.
Tak, przyciemnione światło. Chodzi o to, że...
Świeczka ci się zapala.
Tak, zapala mi się świeczka. Dobrze, dajcie mi powiedzieć. Ja widzę jakieś dyskusje wokół mojego pytania. Chodzi mi o to, że no wiele kobiet raz, że nie wie, że takie rzeczy mogą zrobić. Natomiast na ile kobietom faktycznie na sali porodowej się na coś takiego pozwala? Czy to nie jest fanaberia, prawda? Że ktoś, któraś kobieta...
Wszystko zależy, jak bardzo mąż potrafi przekonać położnik.
Ja bym chciała świeczkę, tak? No, w tym momencie, kiedy jest 8 osób rodzących, 8 kobiet rodzących, jedna położna. Ja miałam taką sytuację, która lata pomiędzy tymi kobietami. I jeszcze tutaj jakaś, która chce właśnie świeczki i tak dalej. Tu świeczka się może przewrócić. No, cokolwiek, tak? Na ile to jest możliwe? Na ile możemy sobie pozwolić? Rodząc normalnie w szpitalu.
Ja zdaję sobie sprawę, mi było łatwiej. Jestem położną, rodziłam w szpitalu, w którym pracuję, więc ta świeczka była tutaj ułatwieniem. Czas, w którym dulowałam, tak? Faktycznie nie brałyśmy świeczek, ale brałyśmy lampeczki jakieś i nie było nigdy problemu, żeby odpalić taką fajną, klimatyczną lampeczkę. Czyli ta sprawa jakby po jakichś, nie wiem, 5-10 porodach w każdym szpitalu, jak już tam nie widzieli, wiedzieli, że no ja tą gwiazdeczkę...
To ta, co z lampką będzie.
Tak, ta, co z lampką i w ogóle. Już nie mówię o tym, że niektóre kobiety mają swoje ulubione lampki i to nie są takie miniaturki, tylko to są mega duże lampki, gdzie się tam wszystko przelewa i to niby też, niby, ja w to wierzę, tak, że to pomaga im, tak? Więc nawet z taką naprawdę gigantyczną lampą jechaliśmy i to pomogło tej kobiecie, tak? Więc,
ale z lampką wina nie.
Z lampką wina nie jechałam, ale ja myślę, że pomaga, tak? Ale lampka wina może przed pójściem tak,
do szpitala. Jeden kieliszek to nawet większość położnych zaleca. Przy pierwszych skurczach kieliszek czerwonego wina.
No proszę.
Powiem tak, pracując na sali porodowej, przykre jest to, że przychodzi kobieta, pacjentka, ja często zadaję pytanie, może nie o plan porodu, myślę, że ten temat też tutaj poruszymy, ale o takie preferencje porodowe i akurat nie wiem, dlaczego ja mam takiego pecha, że trafiają mi się zazwyczaj pacjentki, które nie mają pomysłu na swój poród. Ja coś proponuję, a niestety one się bardzo podporządkowują, więc ja myślę, że problem tkwi w tym, że w przygotowaniu do tego porodu.
Po prostu. Czyli kobieta musi być świadoma,
gdyby kobieta
czego
wiedziała,
chce.
Tak jest, i wchodząc na porodówkę powiedziała o tym wszystkim, to zdaję sobie sprawę, są różne położne i niektóre mogłyby zrobić duże oczy i powiedzieć, o matko, w ogóle jeszcze kadzidełka, jeszcze coś tam. Ale myślę, że jedna taka pacjentka, druga, trzecia i nie byłoby problemu.
I tutaj się pojawia też rola męża, który w przypadku, kiedy kobieta już nie ma siły przebicia, to jednak mąż pewne sprawy może
dopilnować. Znaczy, ja chciałam tylko dodać, że większość kobiet właśnie, kiedy się przygotowuje do porodu, a propos tego, co zabrać, nie zastanawiają się, co zabrać, tylko właśnie tutaj też tak do tego SMS-a, jedyne, o czym myślą, przynajmniej wśród moich znajomych, to jest znieczulenie. Tak jakby to w ogóle robiło cały poród. Jest tylko po prostu kwestia znieczulenia, która się pojawia po prostu wszędzie, gdzie się nie słyszy o porodzie, czy go dostanę, czy nie, czy je dostanę, czy nie dostanę. Czy będzie anestezjolog, czy nie będzie anestezjologa, czy będzie płatne, czy będzie bezpłatne. Tak jakby to naprawdę było clue całego porodu, a tak nie jest. Mało którą kobietę uczy się w szkole rodzenia, czy w ogóle gdziekolwiek na temat tego właśnie, że mogą sobie pomóc w inny sposób. Że to nie tylko zastrzyk i będzie lepiej, tylko że nawet takie wydawałoby się banalne rzeczy właśnie. Pościel, ulubiona muzyka, albo ja na przykład na pierwszy poród szpitalny wzięłam książkę Marka Piegusa i chcieliśmy, żeby mój mąż mi ją czytał. Taka abstrakcyjna rzecz.
To ja przeczytam SMS przed przerwą na reklamę. Od mamy dwóch córek. Ja polecam poród rodzinny. Może być z mężem, mamą czy przyjaciółką. Sama rodziłam z mężem, na co zdecydowałam się tuż przed wejściem na salę porodową. Trzeba pamiętać, że poród to nie tylko sam moment przyjścia dziecka na świat, ale także cały ten czas tuż przed, w moim wypadku to tuż trwało 8 godzin. Zwariowałabym chyba, gdybym nie towarzystwo męża. Bólu mi wprawdzie nie ujął, ale sam fakt, że był ze mną przez te wszystkie godziny, wiele mi dał. Pamiętajcie, kobietki, mąż nie musi siedzieć ze wzrokiem utkwionym w to miejsce, kiedy dziecko przychodzi na świat, a warto mieć przychylną sobie osobę przez tych kilka, a czasem kilkanaście godzin, bo z personelem szpitalnym bywa różnie. Nie wstydźcie się i korzystajcie z przywileju rodzenia w towarzystwie. Pozdrawiam, mama dwóch córek. Pan Maciej, mimo że dużo osób nam odradzało, zdecydowaliśmy się z żoną na poród na Klinicznej i był to świetny wybór. Wspaniałe położne i studenci, którymi straszono, gotowi do pomocy w każdej chwili. Dzięki temu, że poród był w miarę łagodny, moja żona wspomina ten dzień tak jak ja, jako najbardziej emocjonujące i wspaniałe wydarzenie w życiu. A już w maju następny poród, pisze pan Maciej. I jeszcze jeden od słuchacza, pan Piotr. Bardzo dobre przygotowanie do porodu to szkoła rodzenia. Chodziłem z żoną i byłem przy porodzie naszej dwójki dzieci i moja żona naprawdę rodziła z uśmiechem na ustach, choć przy córeczce łatwo nie było.
Ciekawe, że częściej mężczyźni piszą w ogóle taki temat.
Ale młoda mama też pisze. Ja rodziłam w Gdańsku w jednym szpitalu Kliniczna, gdzie faktycznie otrzymanie znieczulenia nie jest wysoce prawdopodobne. Opiekę na sali porodowej miałam bardzo profesjonalną. Znieczulenie otrzymałam. Oczywiście 17 godzin mojego porodu nie było łatwe, ale na pewno w godnych warunkach. Pozdrawiam, młoda mama.
Mówimy o godnych warunkach. Mówiłyśmy o szpitalu. Porozmawiamy też o porodzie w domu, bo to jest jeden ze sposobów, który myślę staje się teraz taki chyba coraz bardziej popularny. Maria, ty rodziłaś w domu, ale może najpierw zapytajmy Karoliny jako położnej. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc w domu urodzić? Ty chciałaś, nie mogłaś, bo co?
Pacjentka do porodu domowego musi zostać zakwalifikowana przez położną, która prowadzi poród domowy, bądź lekarza, tak, który prowadzi poród domowy. Ciąża musi przebiegać bez zarzutu. Wszystkie badania, no, wszystko musi być wręcz idealne, tak? Nie może to być poród wcześniaka, tak jak w moim przypadku. Też odpadło, tak? Także wszystko to brane jest pod uwagę. Ważne jest też przygotowanie rodziców do porodu domowego. Zazwyczaj taka położna bądź lekarz rozmawia i wtedy chodzi tak naprawdę o to, żeby wyczuć, że ta para naprawdę chce i dlaczego oni chcą, tak? Bo może nie zdarza się często, tak? Ale ja pamiętam taki poród jeden, gdzie w trakcie porodu po prostu para sama nalegała, że jednak nie dom, a szpital. I sami później powiedzieli, że chodziło o to przygotowanie, że oni się nie dogadali wcześniej nawet ze sobą, tak? Czyli to też trzeba wziąć pod uwagę.
Mhm. Zgadza się. Maria, jakie są zalety rodzenia w domu? Dlaczego się zdecydowałaś
jeszcze
mało
tylko
tego,
dodam,
że w domu, w wodzie?
Tak, jeszcze tylko dodam, że powoli się trochę zmienia podejście do porodów domowych w naszym kraju, że już ta ciąża faktycznie musi przebiegać bezproblemowo, natomiast już tam jakieś drobne czasem odchyły są okej. Na przykład coraz więcej położnych się zgadza na porody domowe po cesarce, czyli drugi poród. Także to jest bardzo fajne, że już nie przekreśla to kobiet, które na przykład z powodu, nie wiem, braku postępu ciąży, bądź nie wiem, jakichś innych problemów miały pierwszą cesarkę, nie oznacza, że już nie mają szans nigdy na poród domowy. Także to jest bardzo obiecujące. Także to tylko chciałam dodać. Tak, mój poród był domowy i mój poród był do wody, co w sumie było dosyć nieoczekiwane. Bo nie planowałam rodzić do wody. Chciałam wejść do wanny tylko na te skurcze i wyjść. I miałam nawet przygotowane łóżko, tam folia malarska była rozłożona, jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie brzmiało. Natomiast no, gdzieś tam przy 10 centymetrach rozwarcia, jak próbowałam z tej wanny faktycznie wyjść, to okazało się, że raczej już tego nie dokonam i tam zostałam. Co miało swoje plusy i minusy, ponieważ woda bardzo szybko stygła.
Mm-hmm. Jakie są plusy?
Plusy porodu domowego, czy plusy porodu domowego?
Plusy porodu domowego i porodu w wodzie, no już połączmy.
Okej, plusy porodu domowego. Dla mnie brak zbędnej medykalizacji porodu, czyli maksymalne dopuszczenie do porodu fizjologicznego, naturalnego, do tego, żeby wszystko działo się w swoim tempie. I tego absolutnie nie da się przecenić. Zasadniczo myślę, że jeżeli rozmawiamy o porodzie, to to jest najważniejsza rzecz dla mnie. Czyli to, że ufamy naturze i ufamy swojemu ciału i ufamy swojemu dziecku i naszej współpracy z dzieckiem. I wiele kobiet, jakby ja w kilku miejscach już opowiadałam o porodzie domowym, też w telewizji i kiedy przeczytałam komentarze, to byłam przerażona pod programem kobiet, które pisały, jaka to jest ogromna nieodpowiedzialność, jaka to jest głupota, jakie to jest narażanie życia dziecka. I zdam sobie sprawę z tego, że przede wszystkim bardzo mało kobiet wie, na czym polega poród, jak on wygląda i że to naprawdę nie jest tak, że rodzimy sobie dziecko, wszystko jest okej i nagle bach, mamy 2 minuty, żeby leżeć na stole i mieć cesarkę. Nie, tak nie jest i jeżeli nie zaczniemy się na ten temat edukować, jeżeli kobiety będą właśnie nalegały na znieczulenia, to też jest ingerencja w poród. Będą się godziły na podanie oksytocyny, bo już jest 5 dni po terminie, kiedy tak naprawdę 2 tygodnie po terminie to jeszcze jest wciąż w terminie, ale lekarz mówi, no wie pani, ja tu mam dyżur i akurat fajnie, jakby pani urodziła, to daj hopniemy trochę oksytocyny, będzie fajnie, tak? Dopóki kobiety nie będą wiedziały, że to wszystko wpływa na to, że później się kończy cesarką, to będą myślały, że poród domowy jest nieodpowiedzialny. Jeżeli natomiast zdamy sobie sprawę z tego, że rodzimy w domu i mamy właśnie ten plus największy, że ufamy swojemu ciału. Ono samo wie, co robi. W tym czasie, w którym powinno to robić, to ryzyko tego, że będziemy musieli ingerować, jest minimalne. Naprawdę. A dobra położna, czy dobry lekarz, będzie to widzieć już dużo wcześniej. Czyli spokojnie zdążymy dojechać do szpitala. I naprawdę, jeżeli rozmawia się, czy z moim lekarzem, czy z panią położną, która odbiera w naszym Trójmieście porody domowe, są 2 takie osoby, to one też mówią często o tym, że te sytuacje, w których trzeba było jechać do szpitala, można policzyć na palcach jednej ręki, a są to osoby, które odbierają porody domowe od lat. I tak jak ostatnio pani położna mówiła, że chyba z 5 przypadków takich miała. Także naprawdę to nie jest nieodpowiedzialność, to nie jest głupota.
Marcin, jak wy pierwsze dziecko rodziliście, drugie, trzecie, to też 11 lat temu było to trzecie, to porody domowe, też już się o tym mówiło?
Czy bardzo mało. Bardzo mało. Wtedy popularne były porody dla odmiany bodajże w Pucku w wodzie z widokiem, pięknym widokiem. My gdzieś tam myśleliśmy o tym, ale ostatecznie nie zdecydowaliśmy się i zostaliśmy w Trójmieście. Generalnie wtedy i mało ojców było w szpitalach.
No właśnie, bo te porody rodzinne też nie były.
Tak, ja zresztą taką dość śmieszną takie sytuacji wyszło już, doszło po porodzie, bo jak wyszedłem, to jedna z pań powiedziała do mnie, panie doktorze, ja rodzę, ale ja już swój skończyłem poród. I przekazałem personelowi, ale pamiętam tą sytuację, że wtedy to był dosyć rzadki i widok. A więc nie myśleliśmy o tym. Myśleliśmy o tym, znaczy zadbaliśmy to, o co mówiliśmy. Znajoma pielęgniarka, znajomi za drzwiami. A więc pamiętam, że jak się Dawid urodził, to przez okno pokazywałem go.
Jak Michael Jackson na balkonie.
Niemalże tak, tylko to było nad ranem, a więc publiczność była dużo, dużo mniejsza.
Marcin, jeszcze jedno pytanie do ciebie, no bo właśnie tak mi się wydaje, że zawsze przy okazji porodów mówi się o tym, co kobieta czuje, co kobieta myśli, jak ona, czego ona się boi, a nie mówi się o mężczyźnie, który na przykład towarzyszy przy porodzie. Co ty czułeś? Czego się bałeś? Już nie mówię, abstrahując od tego, co powiedziałeś na początku, że co chwila biegałeś do znajomych. Chodzi mi o te emocje takie, które gdzieś tam tobą targały podczas samego porodu.
Bałem się, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko przebiegło tak, jak należy. Ja sam jestem dzieckiem, które się rodziło 27 godzin, a więc praktycznie i rzeczywistość była też taka, że lekarz jak zobaczył moją mamę...
To dwa dni musisz mieć wpisane w datę urodzin.
Tak. To wskoczył na stół i mnie wypchnął, bo po prostu i to...
Chwyt, który teraz jest zakazany. Zresztą.
Tak, a on mi uratował życie praktycznie wtedy, ale to już wracając do tego się bałem, tak? Zawsze mama mi to o tym powiadała, bałem się, żeby wszystko było dobrze, bałem się trochę mojej żony, w sensie takim, że znałem opowieści o tym, jak kobiety rwą włosy i faktycznie ja tego na pierwszym porodzie doświadczyłem. I Aldona do dzisiaj mówi, że nie pamięta tego mnie, no i to jest właśnie najpiękniejsze, że nie pamiętasz. Ja pamiętam, jak mnie złapałaś za włosy. Już na drugim, trzecim porodzie tego nie było. No takich rzeczy, po prostu takich najprostszych, żeby wszystko było dobrze, żeby się udało. Dawid był dzieckiem troszkę wyczekiwanym, wymadlanym, a więc to była ciąża zagrożona. Gdzieś tam jeszcze niepotrzebne badania były, a więc kilka takich rzeczy było, które sprawiały, że troszkę drżeliśmy, ale wszystko się udało.
Mhm. Tak, w czym pomagałeś żonie podczas porodu, tak jeszcze króciutko? Jeszcze... W jaki sposób pomogłeś żonie, na przykład, nie, masaż, wsparcie, tutaj
no,
ręka.
Mam nadzieję, że obecnością. obecnością i tym, że mogła rwać włosy. Ale myślę, że tak, że dużo tutaj to już zostało powiedziane, że to, że jesteśmy, tak, że generalnie moja żona też ma za sobą czwarty poród, ale swojej siostry była właśnie jako ta osoba towarzysząca i mówiła, że bardzo dobrze, że była, że to było dla niej bardzo ważne, istotne. A więc istotne jest chyba to, że jesteśmy, choć tak jak powiedziałem na drugim porodzie, tak było nudno córki, że zasnąłem, przysnąłem, za co po głowie dostałem, a na trzecim porodzie już byłem podobno najlepszym ojcem na porodzie i byłem dzielny i już wszystko wiedziałem, ale tamten poród trwał zaledwie 2-3 godzinki, a więc poszło szybko, ale no też te 7-8 godzin, które spędziliśmy w szpitalu za pierwszym razem, to też był czas, kiedy rozmawialiśmy, mieliśmy też szczęście, mieliśmy świetną obsługę, była pani, która nam fajne anegdotki opowiadała o panach, którzy się prawie pobili oglądając porody swoich żon, znaczy pań obok, a nie swoich żon, a więc było zabawnie, więc ja też po tym porodzie napisałem nawet taki tekst, hura, urodziłem syna w Wieczorze Wybrzeża, wtedy właśnie się dzieliłem tymi anegdotami. To był taki, dzisiaj ja wspominam ten poród najlepiej, aczkolwiek się okazuje, że Aldona, jak rozmawialiśmy dzisiaj, niekoniecznie. Ten drugi był o tyle trudny, że no trudny był. Generalnie ten czas z Majką był trudny. Trzeci pamiętam, że Aldonka się bała tego ostatniego momentu. Za każdym razem dużo się działo, a na szczęście za każdym razem udało się dobiec do końca, w cudzysłowie dobiec do końca.
Ja myślę, że też jak mamy tutaj mężczyznę, teraz się faktycznie promuje ideę porodów rodzinnych, ale jednak myślę, że warto też wspomnieć o tym, że nie każdy mężczyzna i nie każda kobieta może tego chcieć.
Dokładnie.
I dlatego tutaj chodzi, Karolina jest dulą. Ja myślę, że właśnie to wiele kobiet może zainteresować. To nie tylko chodzi o to, że... Bo kobiety mają coś takiego, że na przykład ja jestem nastawiona, że będę rodzić rodzinnie, tak? Ale mój partner nie chce. Ja się na niego obrażam. Nie róbmy tego, bo... Są naprawdę różne sytuacje, są nawet takie ekstremalne sytuacje jak impotencja poporodowa dla mężczyzn, tak? Więc myślę, że nie ma co też zmuszać mężczyzny, bo są mężczyźni, którzy po prostu wiedzą, że tego nie udźwigną.
Są kobiety, tak jak powiedziałaś, tak, które tego nie chcą. I jest rozwiązanie dla takich kobiet, tak, być może. Jest dula. Kim jest dula, Karolina? Ty jesteś dulą.
Dula. Dula to tak naprawdę zaraz po położnej, to jest tak naprawdę najstarszy zawód świata, tak? Odkąd, od pamiętnych czasów, kobiety rodziły w obecności, w towarzystwie innych kobiet. Oczywiście była akuszerka, która przyjmowała poród, ale były też inne kobiety i te kobiety dodawały wsparcia kobiecie rodzącej. Teraz dula, z greckiego służąca, dula to kobieta mądra, to doświadczona mama, która wspiera w sposób emocjonalny, psychiczny, duchowy, fizyczny kobietę rodzącą, ale nie tylko kobietę rodzącą. To wsparcie też dotyczy mężczyzny. Czasami jest tak bowiem, i ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich porodach, gdzie wcześniej omawialiśmy sobie fakt już rodzenia na sali porodowej. Często było tak, że mężczyzna chciał być, kobieta też, ale w pewnym momencie jednak oboje czuli, że nie, że teraz jest moment taki, że pan powinien wyjść z tej sali porodowej. Często jest też tak, że na przykład w pierwszym okresie porodu pan jak najbardziej jest potrzebny, w drugim okresie kobieta nie życzy sobie partnera bądź męża. I wtedy właśnie jest tutaj pomoc duli. Jak najbardziej potrzebna.
Ale to jest taka, że dula jest tylko dla mnie, prawda? Taka prywatna, w sensie, że ona jest skupiona tylko
dula też
na
pomaga nie tylko przy porodzie. To myślę, że warto
zapytać, kiedy właściwie dula się pojawia. No bo
dula się pojawia przed, ale pomaga też i po, czyli jest też w stanie pomóc często z karmieniem piersią, bądź, nie wiem, z jakimiś kwestiami pielęgnacyjnymi dziecka, bo to Karolina też pewnie potwierdzi, zresztą moja dula też ma na imię Karolina i Karolina z Karoliną się znają, która na przykład kupowała mi smoczek, bo moja córka miała bardzo silny odruch ssania i ja nie byłam w stanie z nią wyjść z domu, mimo że ją cały czas chustowałam, to po prostu wizja pójścia z nią do sklepu porażała mnie i tutaj na przykład w taki niby banalny sposób, ale też ta pomoc z Duli była nieoceniona. Zadzwoniłam do niej i mówię: Karolinka, proszę cię, czy mogłabyś pójść mi kupić smoczek i mi go przywieźć? I ona faktycznie następnego dnia przybyła z kwiatami i ze smoczkiem. Także to jest piękne.
Karolina, Dula też czasami ma takie zadanie pośredniczące, tak? Między służbą zdrowia, tak? Między rodzącą, ale też to się bardzo fajnie sprawdza w rozmowach z mężczyzną. Mi się wielokrotnie zdarzało, na przykład, kiedy widziałam, jest taki moment krytyczny, kryzysowy w czasie porodu, to jest zazwyczaj ten kryzys 7 centymetra i wtedy pomimo tego, że jest dula, to czasami widać, że przydałoby się, żeby tu wkroczył facet, który pocałuje, przytuli. I tutaj wystarczy właśnie fajnie, że jest dula. Dula powie mężczyźnie, to idź teraz uściśnij i przytul mocno i pocałuj tak namiętnie i pójdzie do przodu. Także dula tutaj też jak najbardziej się sprawdza.
Czyli tak na koniec, bo już właśnie czas nas goni. Ważna jest zawsze przy porodzie ta druga osoba, czy to dula, czy to
druga
koleżanka.
I trzecia.
Czasem. Druga, trzecia, mąż, prawda? No jednak dobrze jest, że
u mnie nawet mój 2-letni syn był przy porodzie i też mi pomógł.
Zawsze ktoś bliski, to zupełnie inny poród. Dziękujemy wam bardzo. Naszymi gośćmi byli Karolina Kardasz, położna, dula Maria Natalia Tymańska, dobrze
tak.
Mówię, Tymańska. Tak, która urodziła między innymi drugie dziecko w domu. No i Marcin Dybuk, nasz radiowy kolega, który odebrał, można powiedzieć, 3 porody.
Przyjął,
tak, na klatę. Tak, tata trójki dzieci, który był przy porodzie trójki dzieci. Dziękujemy wam bardzo.